Lublin. Okolice dworca autobusowego.
Cześć, dzień dobry. Cześć, Rafał. Cześć, Łukaszu.
Cześć.
Słuchajcie, ja tu z mikrofonem, a tu kamerę trzeba.
Kamerę?
No dwóch facetów z drabiną pomiędzy Ruską a Targową.
Ja już zakładałem, że będziemy jednak w jakiejś telewizji, niechcący. Albo przynajmniej na jakimś zdjęciu.
Rafał Goral.
Ktoś tam zrobi.
Ja się cieszę, że to radio, a nie telewizja, bo ubrałem się ciepło, ale niekoniecznie ładnie.
Łukasz Resiak.
Jeśli chodzi o drabinę, to tutaj jest taki mój autorski pomysł. Kolega Rafał pomaga mi tę drabinę nosić. I tu ostro dyskutujemy, czy ta drabina jest potrzebna, czy nie. Zobaczymy pod koniec projektu, czy ta drabina się sprawdzi, czy nie. Chociaż w jednym miejscu już tutaj właśnie stwierdziliśmy wspólnie, że mimo zastosowania powiedzmy innego obiektywu, można by było uzyskać podobny efekt, ale okienko nam ginęło za budynkiem, który był troszkę niższy. Więc już ta drabina o tyle nam tutaj pomogła, że dzięki niej to okienko się pojawi na zdjęciu. I tutaj właśnie panowie się zdenerwowali, że im gołębie fotografujemy.
Jeszcze spięcie.
RODO i te sprawy, by nas gołębie nie pozwały. Jeszcze byśmy się przenieśli z tą drabiną tutaj 10 metrów, żebym ja tą wnękę zrobił.
Dzisiaj robisz zdjęcia i zaraz uciekasz do szkoły, tak?
No tak, będę jechał do szkoły uczyć dzieci grać na skrzypcach.
Kolejna pasja.
Praca.
Pasja to fotografowanie.
To znaczy mówi się tak, że dopóki coś nie jest pracą, to jest pasją. Dopóki coś jest pasją i nie jest pracą, to tą pasją pozostaje. Oczywiście jest takie wyświechtane powiedzenie, że pasja była pracą, a praca pasją. Natomiast myślę, że jeżeli coś robimy i traktujemy to jako nasz zawód, to musimy sobie wypracować tak zwany warsztat pracy. I ten warsztat pracy powoduje, że pewne rzeczy robimy sprawniej i szybciej od osób, które tym się nie zajmują na co dzień. I w pewnym momencie również to zaczyna nam sprawiać przyjemność, satysfakcję. Natomiast zawsze początki są trudne.
Lublin. Szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Tadeusza Szeligowskiego.
Tu są podwójne drzwi, po to, żeby nie bardzo słychać było, co z zewnątrz, kto gra, no bo jak wiadomo, tu jest tyle sal. I pewnie by się głosy mieszały, więc te podwójne drzwi, żeby troszeczkę głos stłumić.
Katarzyna Żuk.
Swój klimacik stworzony, malutkie pomieszczenie. Zatraca się czas, mamy reakcje przeważnie półgodzinne i szybko schodzą, tak jakby 5 minut.
Ile już się uczysz grać na skrzypce?
Rok.
A Bernasia od małego jej się podobały skrzypce i pamiętam, jak poszła jeszcze do przedszkola, to mówiła, że bardzo chciałaby grać na skrzypcach, ale jeszcze była za mała, w żadnej szkole się w kategoriach nie mieściła.
Pierwszy raz w ręku trzymała skrzypce, mając ile lat?
6,5, 7. Zresztą u mojego taty też są skrzypce, więc jej się te skrzypce podobały. Tyle, że te skrzypce są duże, no bo to są normalne, a ona teraz gra na takich małych 1/4. Zresztą pan Resiak nam pomógł, poprosiliśmy, żeby nam wybrał, bo ja nie znam się na instrumencie, jaki będzie dobry. I mamy, bo młodsza córka też wykazuje, że chciałaby kiedyś tam próbować, więc mnie to zostaną dla dalszego pokolenia.
Dzień dobry.
Proszę. Tutaj skrzypce się nastroje. A kto stroi skrzypce?
Ja stroję.
Tak?
Mam keyboard w domu.
Świetnie! O,
plumką sobie.
Pani się gdzieś uczyła kiedyś, tak?
Na skrzypcach nie.
Ale na keyboardzie?
Na keyboardzie i na gitarze.
A, to dlatego. W przyrodzie zawsze coś wynika z czegoś.
Tak, ale to samouk byłam, nie? Wirtuos.
Co my tam gramy? Gama?
37.
Dobra.
Ćwiczenie.
Zagraj mi w takim razie. Precyzyjnie wytrzymaj tą półnutę, wiesz, była. Dobra, żeby jej nie skracać. Pierwsza była muzyka, aczkolwiek między muzyką a fotografią dużo czasu nie minęło. Ja w ogóle na swoją pierwszą komunię święto zbierałem pieniądze nie na rower albo zegarek, tylko zbierałem na bębny, bo ja chciałem grać na bębnach. Pamiętam, były kupione po komunii zaraz bardzo dobre bębny. Do tej pory to są takie profesjonalne, naprawdę. muzyką to jest sprawa oczywista, żeby grać na instrumencie, to trzeba zacząć w bardzo młodym wieku. Ja zacząłem dość późno, bo miałem lat aż 10. Powinno się zaczynać przynajmniej tak na skrzypcach. To tak dobrze jest mieć te 7 lat, 6 nawet. Nawet niektórzy wcześniej zaczynają, natomiast jakoś to tak ja trochę chciałem. Moi rodzice w sumie nie do końca wiedzieli, jak to zrobić, bo mój tata też był muzykiem. Przez wiele lat prowadził zespół pieśni i tańca ziemi lubelskiej, Hanka się nazywał. No i on tak trochę też nie do końca aprobował to, że ja chcę zacząć edukację w szkole muzycznej. Teraz jak jestem w tym wieku, w którym jestem obecnie, to rozumiem to, dlaczego tak mówił, no bo to nie jest łatwy wsadek kawałek chleba. Natomiast mimo wszystko ja byłem uparty i byłem takim trochę wyjątkiem polegającym na tym, że sam chciałem. Rzadko kiedy dzieci same chcą z siebie się uczyć grać. Zaczynają chcieć, jak mają kilkanaście lat zazwyczaj. Jak już ta świadomość jest inna. Natomiast ja rzeczywiście chciałem, mój brat też poszedł do szkoły muzycznej. Ja mu zazdrościłem, okazało się, że już jest za późno, bo już egzaminy wstępne były, jeszcze musiałem rok zaczekać, więc w sumie dopiero zacząłem grać w wieku 10 lat. Natomiast zdjęcia pojawiły się niewiele później. Myślę, że trochę za sprawą mojego wujka, który zajmował się fotografią, wykonywał sporo zdjęć do folderów turystycznych, do map, jak jest geografem, więc ja tak przy nim pomału, później gdzieś tam w czasach już liceum poszedłem bardziej w stronę fotografii takiej niekomercyjnej. No i tak to gdzieś tam równolegle się toczyły te dwie dziedziny.
Dobra, to małego palca przypilnuj. I tam czasami ten trzeci palec trochę za nisko stawiasz, nie? No to masz dobry słuch, także musisz po prostu słuchać. Mama też ma dobry słuch, wiesz? Mama wie, że grasz nieczysto, to się rzadko zdarza u mam. Także korzystaj, duża pomoc. Dobrze, i jak ty się tego ładnie nauczysz, to wiesz, co my będziemy robić w następnej lekcji?
Kolędę.
Znaczy, nanegocjować. Ale myślałam o tym, żeby zacząć czwartym palcem grać.
A, no. To jeszcze lepiej.
Idziesz przelicytowanie.
Marzenie Bernasi.
Dobra, ty to powiedz, a dlaczego skrzypce?
Na początku myślałam, że to jest najłatwiejszy instrument.
Ktoś cię wprowadził w błąd po prostu. Powiedzieli ci, że to najprostszy instrument, tak poszłaś na skrzypce. A tu się nagle okazało, że tu jest dokładnie odwrotnie. No już się ciężko wycofać teraz, nie?
To jest najpiękniejszy instrument. Wdzięczny bardzo, jak dla dziewczynki. Pasuje. Bernasia ma to samo zdanie, tylko nie umie tego wyrazić.
Ten moment był właściwie, kiedy miałem 12 lat. Ja już w tym wieku wiedziałem, że chcę być muzykiem. I to wyjątkowa sytuacja była, no bo wiem, że po moich uczniach to nie spotkałem się jeszcze z taką, może z jednym przypadkiem rzeczywiście. Natomiast jak tylko zacząłem grać na skrzypcach, to czułem, że jakoś tak chciałem po prostu być muzykiem. Miałem moment zawahania po zdaniu matury, czy nie pójść w stronę bardziej fotografii i czy nie zdawać na kierunek fotografii. Myślę, że gdyby gdzieś tam mi się nie udało do końca z muzyką, to bym podjął studia fotograficzne. Natomiast tak się potoczyło, że rzeczywiście ten plan gdzieś tam małego dziecka się ziścił. Ja kończyłem Wydział Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, który się mieści w Białymstoku. Kończyłem studia w Białymstoku.
W pewnym momencie zacząłeś być radiowcem. Radio Białystok to było?
W ogóle życie to jest seria trochę przypadków. Niektórzy mówią, że przypadków, niektórzy mówią, że to palec Boży. Natomiast to była taka historia, że ktoś dał mi znać, chyba to była koleżanka, która też ze mną studiowała, a właśnie tam już była troszkę zakorzeniona w rozgłośni, w Białymstoku, że szukają nowych osób na staż do radia. I tam trzeba było przesłać nagrania audio takich łamańców językowych. Przeleciały trzy pstre Przepiórzyce, przez trzy pstre Kamienice, albo tam suchą szosą Sasza szedł i tak dalej, takie różne. Więc ja to jakoś tak nagrałem trochę dla zabawy, na nic nie liczyłem. Na drugi dzień, pamiętam, rano wyjeżdżaliśmy już do Suwałk, ponieważ ja tam w orkiestrze pracowałem w Suwałkach. I w trasie zadzwonił do mnie obcy numer i okazało się, że to jest pan redaktor z Radia Białystok i że zaprasza mnie na rozmowę kwalifikacyjną, ponieważ otrzymali moje nagrania. No i tak to się zaczęło. Trafiłem do newsroomu i gdzieś tam jakieś malutkie doświadczenie, półroczne, ponad półroczne. zdobyłem. Natomiast no, miałem opcję pozostania normalnie jako pracownik. No ale życie się tak potoczyło i nasze decyzje, że zmieniliśmy miejsce zamieszkania.
Robimy jakieś takie małe zamieszanie, bo bardzo wiele osób patrzy się w górę w tym momencie.
Już jeden pan chciał kupić drabinę. Wiedziałem, że sprzedamy, jak będziemy wracać.
To jest akurat tyle, założył kolega 7300. W jego przypadku jest jeszcze większa ogniskowa, bo on ma mniejszą matrycę. Zaraz może się pochwali do mikrofonu, co wyszło.
Właśnie mi popsuli kolejne zdjęcie o tynkowaniem kamienicy. A tutaj właśnie jak patrzyłem, bo ja już znam dobrze ten rejon dworca PKS-u i pamiętam, że ta kamienica na pewno nie była tynkowana. Jest tu widać, że jest nowy dach i kominy są naprawione. Czyli trzeba się śpieszyć generalnie, bo te miejsca zmieniają się i jest ich coraz mniej, jak widać. Jednak postęp po okresie PRL-u, jeśli chodzi o estetykę miast, się zwiększa. Ja jednak bym tutaj zrobił jedno. Mimo wszystko.
Ja jestem taki bardziej poukładany jak Łukasz i zawsze go sprowadzę na ziemię, ale on się nie daje. Ale z kolei też podoba mi się, jak on z kolei odlatuje gdzieś tam z jakimiś pomysłami.
Obaj należymy do Lubelskiego Towarzystwa Fotoklinicznego imienia Edwarda Hartwiga w Lublinie.
Zaczęliśmy gdzieś tam rozmawiać i zaczęliśmy się rozumieć w miarę dobrze. Zresztą Łukasz był też komisarzem wystawy, którą robiłem, swoich zdjęć. To był właśnie mój debiut wystawienniczy. To był reportaż z takiego spotkania hasydów w Lelowie. Trochę materiału rzeczywiście miałem z tego dnia. Zbieraliśmy we dwójkę bardzo długo, bardzo intensywnie.
Były spięcia też.
Można jednoznacznie określić, że to było właśnie pod kątem spięć wybór, ale nie, to...
Wielkie spięcie.
Tak, ale takie merytoryczne. I moderował też całą organizację wystawy.
Otwierał też jako komisarz?
Tak, jak najbardziej. Poza tym był autorem rewelacyjnego tekstu przewodniego mojej wystawy.
Czyli umie pisać, ma pióro.
Ma pióro, zresztą ma ku temu warunki, bo... Wydaje mi się, że taki właśnie taki charakter i styl to po mamie ma. Nie wiem, czy mogę zdradzać, ale... Mama jest polonistką. I żeby było ciekawie, właśnie jego mama mnie uczyła polskiego.
Dlatego tyle spięć między nami.
A to tutaj? Nad tobą?
Przez ostatnie kilka lat byłem współorganizatorem i kuratorem wystawy dorocznej Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego imienia Edwarda Hartwiga. W tym roku już przejmuje to ode mnie kolega, natomiast myślę, że generalnie, jeżeli zajmujemy się fotografią, zwłaszcza fotografią, tak zwaną fotografią artystyczną, czyli niekomercyjną, to gdzieś tam przy okazji, prędzej czy później, musimy wejść w rolę osoby, która po pierwsze pomaga innym również coś robić, tworzyć, pokazywać swoje prace. I jakby no to się tak samo z siebie dzieje. Oczywiście no można się przed tym zbraniać, ale wydaje mi się, że jest to też bardzo ciekawe doświadczenie właśnie takiego animatora, powiedzmy, życia fotograficznego, czy próby skupiania społeczności fotograficznej. Bo jest na przykład, ja zauważyłem, że przychodzą na wernisaże osoby, które nie robią na co dzień zdjęć, a mimo wszystko fotografią się interesują. Jest to dla mnie bardzo ciekawe zjawisko. Może to tak jak trochę jak z filharmonią, prawda? Są melomani, którzy nie grają na żadnym instrumencie, nie mają wykształcenia muzycznego, ale mimo wszystko na te koncerty przychodzą i są głodni tej muzyki. To samo zauważam na wernisażach, na wystawach fotograficznych. Jest rzesza odbiorców, którzy po prostu kochają fotografię za to, jaka ona jest, pomimo tego, że sami jej nie uprawiają.
Widzę, że tu taki samotny chłopczyk na zdjęciu, który grą na harmonii, zarabia pieniądze na ulicy. Ulica jest pusta.
Tak, to jest takie zdjęcie, którego zrobiłem dwie wersje. To jest wersja, nazwijmy sobie light. To znaczy jest tylko chłopczyk i ten pusty plac wokół niego. Natomiast druga wersja była z balonikiem umiejscowionym w samym rogu kadru. Więc okazuje się, że proste zdjęcie i pojawiający się gdzieś w samym rogu kadru balonik zupełnie zmienia nasz odbiór zdjęcia. Zaczynamy zupełnie inaczej interpretować. Ja tego szukam w ogóle w zdjęciach zawsze, żeby nie krzyczały prostym przekazem, żeby wciągały widza w swoją istotę, żeby skłaniały do interpretacji. I można powiedzieć na przykładzie tego zdjęcia, że fotografia to jest tak naprawdę sztuka iluzji, ponieważ to, co my widzimy na zdjęciu, rzadko kiedy pokrywa się z rzeczywistością. Przez wiele osób w tym momencie mogę zostać zlinczowany za taką teorię, ale niestety tak moim zdaniem trochę jest. I nawet fotografia reportażowa, fotografia dokumentalna, rzadko kiedy tak naprawdę wiernie odwzorowuje rzeczywistość. Ponieważ już samo to, że jesteśmy ograniczeni przez te prostopadle przecinające się linie brzegu kadru, tak? Już samo to, że nie widzimy tego, co jest wokół, powoduje pewien rodzaj wymuszonej interpretacji u widza.
Panie Pan, czy będzie Pan sam ustaw ograny palać światło?
Można przejść dołem?
Nie, górą już pójdziemy. Prosto na salę koncertową. No
Kraśnik. Szkoła muzyczna pierwszego stopnia imienia kompozytorów polskich.
Wszystkich bardzo serdecznie witam. Mamy taki przegląd zagra pięcioro uczniów, z których czwórka wybiera się na przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej do Szczebrzeszyna. W związku z czym uczniowie ograją się dzisiaj, zaprezentują, co przygotowali i się zorientują, co jeszcze trzeba wyćwiczyć.
Natalia Tubil z klasy szóstej wykona Dmitra Szostakowicza Gawot i koncert Antonio Vivaldiego, część pierwszą a-moll.
Adam Dubil.
Córka na pewno się denerwuje, stresuje, chce, żeby jak najlepiej wypaść, bo jest taka dosyć ambitna. Gra szósty rok. Z poprzednim nauczycielem miała takie chwile zastanowienia się, czy kontynuować, ale jak zmienił się nauczyciel na pana Łukasza, tak nabrała ochoty i postępy troszkę zrobiła w nauce i sama zaczęła widzieć, że to wychodzi jej. Także bardzo pozytywnie odbieramy pana Łukasza jako nauczyciela. Teraz zaczęła jeszcze przeglądać, bo nie wiedzieliśmy, że pan Łukasz właśnie występuje i jest artystą jeszcze w zakresie fotografii. Właśnie córka pokazała mi ostatnią wystawę i bardzo ją to zainteresowało. Właśnie tak zaczęła czytać trochę o tym, przeglądać, słuchać właśnie koncertu pana Łukasza z żoną. Na pewno nauczyciel bardzo dużo potrafi zmobilizować, zachęcić, nakręcić, tak napędzić.
Świdnik. Próba kwartetu smyczkowego.
No właśnie sprawdzamy nuty, bo mamy taki koncert mieć w grudniu i potrzebujemy zagrać walc kwiatów Czajkowskiego, który jest na kwintet, a musimy go zagrać w kwartecie. Kwartet smyczkowy Ambitus w składzie Aleksander Resiak kontrabas, Przemysław Raczek altówka, Anna Jadłowska Resiak drugie skrzypce, Łukasz Resiak pierwsze skrzypce. Maleństwo nam podpowiada, jak coś gramy nieczysto, żeby poprawić od razu.
Zuzia.
Zuzia Resiak, tak. Lat 4.
Myśmy tak naprawdę razem zaczęli grać w tym samym momencie. Znaczy ja jestem 7 lat starszy od mojego brata. 7 lat i 1 dzień dokładnie.
Aleksander Resiak.
Natomiast poszliśmy do szkoły muzycznej razem, jednocześnie. Więc ja byłem jako już stary koń.
Było dokładnie na odwrót. Bo ja uparłem się, że chcę do szkoły muzycznej i ja dostałem się do szkoły muzycznej. No to on też pozazdrościł.
Tak, tak. Grałem rok na klarnecie, a potem kontrabas już do końca. Zostałem temu instrumentowi wierny.
Na razie nie graj, na razie niech Przemek gra to, co ma.
Muzyka was połączyła?
Muzyka, niestety, bo czasami jest tak, że w małżeństwie nie jest za dobrze mieć jeden wspólny zawód.
Anna Jodłowska-Resiak.
Studiowaliśmy na jednej uczelni, pracowaliśmy w jednej orkiestrze, początkowo nie wiedziałam, kto to w ogóle, chociaż tyle lat ze sobą na jednej uczelni, to jakoś się nigdy nie spotkaliśmy. No i przez pracę właśnie w jednej orkiestrze, gdzie Łukasz był koncertmistrzem, tak się poznaliśmy i tak już zostało, że graliśmy razem i gramy do dzisiaj. To są plusy i minusy, bo dobrze jest wtedy, kiedy mąż czy żona może zastąpić, kiedy na przykład razem gdzieś wyjeżdżamy i dajemy wspólny koncert. Minusy są wtedy, kiedy różnimy się poglądami, jeśli chodzi o wykonanie. Albo kiedy nie bardzo umiemy się sobie podporządkować wtedy, kiedy trzeba. Natomiast ogólnie myślę, że łatwiej jest, bo się nawzajem umiemy zrozumieć też, mając jeden zawód.
W zasadzie tutaj dominujące charaktery obu braci, staramy się tutaj z żoną tonować, czasami musimy się poddać.
Swoją żoną.
Tak.
Przemysław Raczek.
Musimy przeczekać, aż nastąpi taka burza ustalenia między braćmi, a z żoną Łukasza oczywiście, my się tutaj pokornie dostosowujemy do decyzji, która zapadła pomiędzy braćmi.
Czyli oni rządzą w zespole?
Zdecydowanie. Chociaż w zasadzie, jako że Łukasz jest pierwszym skrzypkiem...
Forsujemy, nie, Przemku? Czasem coś się zdarzy przeforsować.
Ale wiesz, jak to jest na scenie? W zasadzie tak jak zagra pierwszy skrzypek, tak musimy i my zagrać, więc...
Wychodzi tak na Łukasza.
Najczęściej.
Albo na Alka w sumie, bo on czasem też potrafi po swojemu zwolnić, po swojemu przyspieszyć i pozamiatane.
Sam jest też gra tak, że każdy gra po swojemu i się wszystko rozpada.
No, no, no. Tak, na próbie, jak każdy próbuje pokazać, że ma inne zdanie, to się zdarzy, ale na koncercie raczej pilnujemy się jednak, żeby było tak, jak ma być.
Jest pewna hierarchia, której się trzymamy.
Jak w stadzie lwów.
Moja żona mnie generalnie bardzo wspiera w fotografii. Wiadomo, każdy ma jakieś tam życie rodzinne, się musi toczyć i są jakieś sprawy, które trzeba załatwić. I każdy sobie musi w jakiś kompromis wypracować. Ja na przykład nad zdjęciami głównie siedzę w nocy. Ale muszę powiedzieć, że moja żona bardzo mnie wypycha do świata, bo ja zdjęcia chowam zazwyczaj do szuflady, a ona mnie wypycha, żeby mnie gdzieś tam wysyłał, pokazywał, bo ja jakoś mi się nie chce. Jestem trochę leniwy pod tym względem.
To jak zwykle jest, że za sukcesem fotografa stoi taka biedna, cicha żona, co na wszystko musi pozwalać, no bo co jej pozostało? Nikt o tym nigdy nie mówi, ale to tak naprawdę jest często okupione niestety brakiem go w domu, plenerami fotograficznymi, siedzeniem godzinami nad zdjęciami. No ale już jak zaczynaliśmy być razem, to wiedziałam, że robi zdjęcia i wiedziałam, na co się pisze, tak jak żona himalaisty wie, na co się pisze. Tak samo żona fotografa też musi się z tym liczyć.
Widziały gały, co brały.
Tak, dokładnie. Na pewno odczuwam dumę i takie ciepełko na sercu, jak jestem na wystawie na przykład zdjęć męża, czy widzę jego osiągnięcia na konkursach. W jakiś sposób gdzieś tam jest dla mnie jakimś autorytetem, bo ja zdjęcia to robię komórką. Zawsze dostaję manto, jak wykadrowałaś, brakuje światła, tu przepalone, tu coś tam, także nie ukrywam, że też się czegoś uczę. Miałam taką fazę, że latałam za pszczołami i bąkami, robiłam im zdjęcia. Nawet podkradałam mu aparat czasem, no bo chciałam też tak jak on, no niestety nie wyszło do końca. W każdym razie jestem dumna, bo widać, że ma osiągnięcia, że zostaje mi tylko podpatrywać, no i tyle.
Pomoc zdjęcia.
Lublin. Spotkanie Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wojewódzki Ośrodek Kultury.
Dzień dobry Państwu. Słuchajcie, dzisiaj mieliśmy rozstrzygnąć konkurs miesiąca i konkursy tematyczne.
Prezes Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego Witold Nowakowski.
Ale mała usterka techniczna nie pozwala nam tego zrobić, więc przejdziemy do punktu drugiego, czyli wyboru zdjęć na wystawę poplenerową, która się odbyła w Czosztynie. Także proszę ci, którzy mają przygotowane odbitki, żeby wyłożyli na stół. Będziemy oglądać, oceniać. Albo na fortepian, może być na fortepianie. Dobrze?
Zdjęcie jest dobre.
A to złe.
Oczywiście, że warto zobaczyć pracę innych fotografów, kolegów, jak pracują, porozmawiać, podyskutować o zdjęciach. No po to się należy do tego typu stowarzyszeń. Między innymi oczywiście, bo to nie jest jedyny powód.
Stoimy w ogóle.
No nie róbcie tak, że Łukasz wybiera, później ktoś powie, a co on wybrał? No, wszyscy wybieramy.
Ja chcę, żebyś ty wybrał.
A tu do dołu nie ma więcej?
Jest. Co zrobić z tym zdjęciem?
Wiesz, ja lubię takie zdjęcia, tylko ja lubię jak bardziej
zrobić?
Pokazać tą grozę tych gór, wiesz? Nie, na przykład nie wiem, czy ten kolor w ogóle to jest potrzebny w tym zdjęciu. Czy nie lepiej było, żeby je do czerni i bieli wprowadzić i podnieść troszkę kontrast może.
Łukasz ma autorytet u nas i poza tym należy do komisji artystycznej, takiej komórki LTF-u, która ocenia zdjęcia, które są wystawiane na wystawy, czy ktoś ma problem ze zdjęciem, chce porady, więc mamy taką komisję, która jest tak jakby głosem doradczym w kwestii, czy to zdjęcie jest dobre, czy nie, bo to zawsze jest kwestią własnej estetyki każdego z autorów, a nie zawsze on musi mieć rację i nieraz sami autorzy mają problemy z wyborem swoich zdjęć na wystawę i wtedy potrzebna jest pomoc. Pomoc autorytetu człowieka, który powiedzmy ma wiedzę, doświadczenie, swoją estetykę i musi przekonać oczywiście o tym autora, że tak, a nie inaczej, tak jak było tutaj widać, że te zdjęcia tu przytnij, tu usuń coś. Także jest dużo cennych uwag od tych kolegów z Rady Artystycznej, którzy mają trudny orzech do zgryzienia, bo muszą to publicznie ocenić. Także nie ma,
narażając się czasami, nie ma
towarzystwa wzajemnej adoracji w tym momencie, tylko jest krytyka taka zgodna z własnym przekonaniem, prawda? Nie z tym, że to jest mój kolega, to szkoda go krytykować, albo koleżanka. Także przyzwyczailiśmy się do tego, że się Łukasz naraża i nie tylko Łukasz.
Przyszło pocztą. Stowarzyszenie Fotograficzne Przeciwnicości, Czechowice, Dziedzice. Ładna nazwa, nie? Przeciwnicości. Taka filozoficzna. Domyślam się, że to jest z konkursu nagroda, ponieważ nie pojechałem odebrać jej osobiście, niestety.
Gratulacje dla Łukasza Rysiaka za zdobycie wyróżnienia w konkursie fotograficznym Polska jest piękna w ramach 3. Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Ojczystej.
Stwierdziłem, że najlepszą motywacją, żeby brać udział w konkursie, jest to, żeby spróbować go wygrać. To też jest właśnie fajne w konkursach, że można skonfrontować się po prostu z tym, co się obecnie dzieje w Polsce w fotografii, wśród autorów, co wysyłają, jakie są trendy. Ja takie reportażowe zdjęcie wysłałem. Nie spodziewałem się, że oni będą szukali tego typu ujęć. No, tymczasem reportaż przykuł ich uwagę, szanownego jury.
Ty otrzymałeś medal za zasługi dla fotografii polskiej. To jest medal przyznawany przez kapitułę Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Taki poważny medal.
Stowarzyszenie Twórców, do którego ja należę. Tak, w ogóle z medalami to jest tak, że medale się powinno dostawać, ale nie powinno się za dużo o nich mówić. Więc medal generalnie był przyznawany w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Cieszy mnie on tym bardziej właśnie, że gdzieś tam jest on traktowany jako wyróżnienie państwowe. Czułem się zaszczycony i wśród takich fantastycznych osobistości ze świata fotografii dało mi się znaleźć, że cóż, ktoś tam uznał, że zasłużyłem.
Weź A. A reszta.
Muzyka to jest między innymi świat barw. W ogóle kolorystyka tak zwana to jest jeden z elementów dzieła muzycznego i tak się on nazywa, kolorystyka. I ja w ogóle lubię fotografię, ponieważ odnajduję w niej pewne rzeczy, których nie odnajduję w muzyce i odwrotnie. Przede wszystkim jako muzyk, instrumentalista zazwyczaj wykonuję utwory czyjeś, czy opracowania nut czyjeś. Więc będąc muzykiem, to twórczość głównie sprowadza się do interpretacji czegoś, co już zostało napisane. Natomiast w fotografii ja właściwie jestem odpowiedzialny za stworzenie czegoś od początku, czyli od samego pomysłu do jego realizacji, do produktu finalnego, o wszystkim decyduję ja. I to mi się podoba. Czyli można by było to bardziej, myślę, że porównać do na przykład twórczości kompozytorskiej jako fotograf. Natomiast co jest pięknego w muzyce? To, że ona jest taka ulotna. Oczywiście zapis fonograficzny, czyli rejestracja jest możliwa. Natomiast mimo wszystko wrażenie i to, jak odbieramy muzykę na żywo, jest nie do powtórzenia na płycie żadnej.
No łatwiej się przechodzi przez przejście dla pieszych. Lublin jest unikatowy pod tym względem, że w samym środku miasta to takie miejsce. Akurat do tego, co w tym momencie robię, potrzebuję, żeby były chmury, najlepiej jednolite, żeby słońca nie było. Dzisiaj jest pogoda idealna. Chcę sfotografować Lublin z drugiej strony, czyli Lublin, na który zazwyczaj nie patrzymy. Ja w ogóle jestem taki trochę skażony abstrakcyjnym spojrzeniem na fotografię, takim niedosłownym. Takich motywów szukam, takich kadrów. W ogóle człowiek ma taką tendencję do porządkowania rzeczywistości. Jak patrzymy na świat,
to staramy się wyłapywać piony, poziomy, okrągłości, trójkąty, kwadraty. Natomiast tak naprawdę przyroda i jak pójdziemy do lasu, to jest chaos jeden wielki. Ludziom się wydaje, że w lesie to jest wszystko takie uporządkowane i sterylne, czy na łące, a tak naprawdę przyroda rośnie jak chce i wszystko na świecie, które nie jest dotknięte ręką człowieka, jest w jakiś sposób chaotyczne. Natomiast my na zdjęciach zawsze próbujemy ten chaos opanować i uporządkować w kadrze. Ja już sobie w ogóle obiecywałem, że więcej murów fotografii nie będę, ale nie mogę się tego uwolnić niestety i znowu te mury mnie dręczą.
Jestem dobrym stabilizatorem.
Ruszasz mi drabiną i nie mogę nic zrobić. Trzymaj tak, wiesz.
Obiektywy są ze stabilizacją.
No bo tak trochę po skosie jeszcze raz. To trzymaj, żeby to nie było moje ostatnie zdjęcie w życiu.
Odpowiednio je opiszemy.
Zazwyczaj to ostatnie jest najdroższe.